Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury i Komisji Rewizyjnej. Witam Panów Starostów, Pana Skarbnika, wszystkich członków i Panie zaproszone gości. I mamy gości. I co, musimy przegłosować, tak? Prowadzenie? Tak? Pan Paweł zaproponował, żebym to ja dzisiaj przewodniczyła prowadzeniu, to bardzo proszę o przegłosowanie. Czy wyrażacie Państwo zgodę, żebym ja prowadziła dzisiejsze obrady? Kto jest za?
Tak.
Nie ma przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję bardzo. Wszyscy mamy przed sobą porządek obrad. Pierwszy punkt, sprawy organizacyjne mamy za sobą, a teraz będzie informacja zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat bieżącego funkcjonowania spółki. Mamy wszyscy materiały przed sobą.
Tak, bo pan starosta wyszedł. Panie przewodnicząca, wszyscy dostali ten materiał ze szpitala. Nie ma dzisiaj z nami pana prezesa, bo już jest, nie wiem, czy ostatnie rozmowy, czy przedostatnie rozmowy z kandydatami na prezesa. Jest z nami pani Beata Łapaj i myślę, że może przyjmiemy taką konwencję pytania do tego materiału. Chyba, że pani Łapaj chciała coś dopowiedzieć ewentualnie, także...
To znaczy w odniesieniu do tego materiału tak naprawdę tu ja mogę tylko zwrócić uwagę na takie charakterystyczne elementy, które jakby mówią o pracy szpitala. I odnosząc się tu bezpośrednio do od początku, do zatrudnienia pracowników, ważne jest to, że pracownicy, którzy u nas są zatrudnieni na umowę o pracę i na umowy kontraktowe, pielęgniarskie i lekarskie, jak również na umowy cywilnoprawne. Obsada tak naprawdę jest pokazana, to jest lata 2016-2017 obecny. Jest ona mniejsza w stosunku do zeszłego roku, szczególnie w umowach o pracę, ale tak naprawdę to się ciągle zmienia. To jest płynna, to jest fluktuacja kadry, w zależności, szczególnie jeżeli chodzi o personel medyczny, czyli o pielęgniarki, o lekarzy, bo oni tak naprawdę są zawarte kontrakty w różny sposób, czyli na różny zakres pracy, na różne dni, na różne godziny. Stąd taka wielkość tej kadry, że mamy tak dużo personelu, zdać by się mogło, że powinniśmy nie mieć problemu z obsadą, ale tak naprawdę to są lekarze i pielęgniarki, którzy pracują jednocześnie w wielu szpitalach. Osoby na umowę o pracę, to wiadomo, że to jest personel administracyjny, laboratorium, ci, którzy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę. I na dzień dzisiejszy tak naprawdę ta tabela wyczerpuje i jest aktualna, czyli obowiązująca. Następnym tutaj rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę w tym sprawozdaniu, to jest tak naprawdę to, że od 1 października mamy zmianę sposobu finansowania, ponieważ weszliśmy w sieć szpitali. Sieć szpitali tak naprawdę co do zasady zmienia całkowicie przekazywanie środków finansowych do jednostek, do podmiotów medycznych. Czyli od 1 października mamy ryczałt, czyli całą kwotę przekazywaną miesięcznie szpitalowi. Dotychczas byliśmy rozliczani z wykonanych usług, mieliśmy przyznany kontrakt, ale z wykonania byliśmy rozliczani. Teraz będzie tak, że dostajemy określoną kwotę. W tej tabeli, którą mamy poniżej na stronie drugiej, jest pokazany 2016 i 2017 rok. Na dole, tam mamy porównanie cyfr. I teraz tak, co jest ważne tak naprawdę w przypadku sieci szpitali, że mimo to, że dostaniemy kwotę globalną, i tak będziemy rozliczani z wykonanych usług, czyli co miesiąc będzie obowiązywał ten sam system rozliczania i po tym obecnym kwartale, październiku, listopadzie, grudniu, zostaniemy ocenieni, jak wykonaliśmy, co zrobiliśmy i jeżeli teraz się okaże, że wykonanym za mało, tego nie wiemy na 100%, ale będzie obniżka. Jeżeli wykonamy więcej, nie mamy żadnej gwarancji, że dostaniemy te środki. Jeżeli chodzi o budżet w ogóle za 2017 rok, to tak naprawdę również mamy niedorozliczone usługi, które wykonaliśmy w nadlimicie do miesiąca października o prawie 850 tysięcy. Tak naprawdę NFZ nam nie zapłacił, czyli szpital nie dostał tych środków finansowych. I tak jak mówimy, sieć szpitali dotychczas wszystkie usługi były jakby liczone odrębnie. Był POZ, był szpital, była rehabilitacja, był ZOL. Dzisiaj w ten pakiet sieć szpitali weszło wiele z tych usług w jeden pakiet. Czyli nie ma osobnej puli na rehabilitację, jest tylko w części, na POZ jest tylko w części, czyli część usług weszła po prostu w tą ogólną sieć szpitali. Z jednej strony można powiedzieć, że dobrze, a z drugiej, że źle, ponieważ jeżeli nie możemy z niczego zrezygnować, jeżeli zrezygnujemy z czegokolwiek, wypadamy z sieci szpitali i z finansowania. Tak można to nazwać. Jeżeli chodzi o kontrakt, tak jak powiedziałam, tu za 2017 rok, to kwota, która tutaj jest pokazana, jest bez tej płatności nad limitów, tam ona jest pokazana na trzeciej stronie, 856 tysięcy, no prawie 857 tysięcy mamy jeszcze do odebrania tak naprawdę z NFZ-u. Nikt dzisiaj nie wie, z tego co pan prezes przekazał, był na konferencji teraz w piątek, w sobotę, nikt nie wie, czy te środki będą płacone, czy nie będą płacone. Tak. Proszę?
Nie muszę.
Nie muszę, oczywiście, że nic. W ogóle u nas nic nie musi. Tak. Tak. Teraz jeżeli chodzi o taką bardziej już szczegółową działalność szpitala, mówią o tym tabele kolejne, które najpierw na stronie trzeciej, tabela dotycząca działalności oddziałów szpitala. I tutaj jest tak naprawdę rok 2016 i 2017 do końca sierpnia. Co dla nas jest ważne? Ważne jest średni pobyt tutaj pacjenta, że został on jakby zmniejszony w roku 2017, czyli mniejsza jest ta średnia, co oznacza, że tak naprawdę my wypracowaliśmy po prostu prawidłowy pobyt pacjenta na naszym szpitalu, bo też nad tym pracowaliśmy, żeby określone jednostki chorobowe miały określony czas pobytu i my takie standardy mamy przyjęte i jakby pracujemy nad tym i jak widać to się udaje uzyskiwać, jak również to, że poradnie specjalistyczne bardzo u nas zaczęły pracować i część rzeczy jest przeniesiona do pracy poradni specjalistycznych. Czyli udaje się te wszystkie mniejsze zabiegi, rzeczy, wszystko robić w ramach poradni specjalistycznej. Bo tak naprawdę sieć szpitali ma zmierzać do tego, żeby pacjent był prawidłowo zaopiekowany od początku do końca. Tak, czyli od tej opieki podstawowej poprzez specjalistykę, poprzez szpital, czyli żebyśmy my się opiekowali tym pacjentem jakby w całości. No i tak naprawdę takie założenie już od dawna towarzyszy naszemu szpitalowi. I pomijając, że oczywiście za tym szły środki finansowe, więc dlatego określone obszary były rozwijane. Jeżeli natomiast chodzi o ZOL, no to Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, jak Państwo wiedzą, no jest w pełni 100% obsadzony, czasami nawet większa jest ta obsada, jakbyśmy mieli więcej łóżek, byśmy mieli jeszcze więcej pacjentów. W tej chwili czas oczekiwania jest, żeby nie skłamać, gdzieś tu miałam to napisane, do 18 miesięcy. W kolejce jest zapisane 65 osób na dzień dzisiejszy i codziennie, tak naprawdę codziennie przychodzą do nas pacjenci i się o to pytają. Znaczy rodziny pacjentów, bo pacjenci to najczęściej ciężko chorzy bardzo ludzie. Następna rzecz to są poradnie i tu chodzi o, to jest też warto zwrócić uwagę, ponieważ te poradnie specjalistyczne jakby się rozwijają, czyli jest coraz większa liczba świadczonych usług. I dotychczas jak świadczyliśmy usługi w ramach kontraktu, to tak naprawdę wszystko było płacone z tych poradni. Każda usługa, która została wykonana i rozliczona, to też mieliśmy prawie codziennie ortopedę. Ile byśmy tych usług nie zrobili, no dzisiaj już tak nie będzie. Więc tak naprawdę działalność poradni będzie rozwijana, a jaka będzie z tego, jak się to uda dalej sfinansować, no to dopiero się okaże. Pracownia, poradnia endoskopowa. Dlaczego ona tu jest wyszczególniona? Ponieważ w ostatnim czasie też bardzo mocno została ta działalność rozszerzona i też szpital tak naprawdę prowadził pracownię codziennie i też ile byśmy tych badań nie wykonali naszych pacjentów, był taki czas, że nawet w soboty i niedzielę przyjeżdżali do nas lekarze, robili te badania endoskopowe i kolonoskopowe. Też wszystko było płacone w ramach kontraktu. Jak dzisiaj to będzie, też dopiero się okaże. I rehabilitacja, no to usługi rehabilitacyjne, 11 miesięcy czeka się u nas w tej chwili już, żeby się zapisać na zabiegi. I gdyby się udało tak naprawdę rozwinąć ten obszar, to też byłoby bardzo korzystnie, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie i dotyczy ono tak naprawdę całego kraju tak naprawdę. Czyli chodzi, ile by tych usług nie było, to ile byśmy nie mieli możliwości, tyle byśmy przyjęli pacjentów, ponieważ ten obszar tak naprawdę w Polsce kuleje. Kuleje. Jeżeli... Proszę. No u nas niestety ta rehabilitacja bardzo leży. I to nie mówię o u nas, tylko generalnie leży. Leczymy pacjentów i potem tak naprawdę nie możemy im niczego zapewnić. Tak? Nie jest to finansowane, a wręcz finansowanie pacjentów, którzy są na oddziałach, którzy powinni być na bieżąco rehabilitowani. Teraz też jeszcze zostało dorzucone te pieniądze do tej całej puli szpitalnej. Czyli nikt tego nie wyodrębnił, nikt tego nie przewidział, tylko jeszcze w pakiecie teraz wyłożono w tym samym leczeniu, mamy jeszcze rehabilitować pacjentów. Poza oczywiście osobną rehabilitacją, która ma ten. Także nie idzie to w taką stronę, jaką tak naprawdę powinno iść.
Przepraszam, rehabilitację i generalnie wniosek sam na to, że to jest taki system,
no właśnie,
że rehabilituje się już uzaczonych ludzi zdrowych, to jest kluczem jest rehabilitacja jako wcześniejsza, zwłaszcza przy takich złożonych stworzeniach w urazach. Czas oczekiwania jest taki, że ta rehabilitacja już jest, to ma znacznie mniejsze efekty i nie ma większego sensu.
Tak, najczęściej po przerwie już takiej, że pacjent to już, no jak się sam nie zrehabilitował, to już, no niestety, no i tu jest taki obszar, ja nie wiem jak to się będzie rozwijało w tej obecnej polskiej rzeczywistości, w tym systemie, ale to jest taka duża dziura, która gdyby ktoś zapełnił, my moglibyśmy się rozwijać, to jest taki bardzo dobry obszar. Teraz jeżeli chodzi o opiekę nocną i świąteczną, tutaj nastąpiła zmiana tak naprawdę w naszym tym systemie. Opieka nocna i świąteczna została włączona do sieci szpitali, czyli teraz praktycznie przy każdym szpitalu musi być opieka nocna i świąteczna. W związku z tym w 2016 roku wszystkie gminy naszego powiatu podlegały pod nasz szpital. Obecnie odszedł nam Nowogard i Łosina. I teraz te gminy mają już od 1 października opiekę nocną i świąteczną w Nowogardzie. Dlatego też będzie zmniejszenie liczby porad po prostu u nas, jeżeli chodzi o nocną i świąteczną. I teraz no ale ja słyszę.
Pacjent, jeżeli ma taką potrzebę skorzystania z tej opieki, to nie może przyjechać do Goleniowa. A nie powinien.
No teoretycznie nie mogę powiedzieć tutaj, że my nie obsłużymy tego pacjenta.
Ale system
zakłada, że
nie no rozumiem. No, bo może nie wiedzieć pacjent, bo pacjent może nie wiedzieć, więc jedzie do Goleniowa, a tutaj się dowie, że sorry, proszę jechać do Nowogardu, tak?
Ja myślę, że nikt tego pacjenta na 100%
nie wygoni. Choć wiem, jakie są skargi, ale tak naprawdę nikt tego pacjenta nie wygoni, tym bardziej, że jest izba przyjęć, która musi przyjąć każdego pacjenta, a myślę, że w poradni też zostanie udzielona porada, bo tu bardziej chodzi o to, że dostajemy ryczałtowo, tak? Czyli około 50 tysięcy miesięcznie dostajemy na opiekę nocną i świąteczną, tak? A nie od pacjenta. Czyli w tym momencie my tak naprawdę się nim zaopiekujemy, choć swoją pulę w tym czasie dostaje Nowogard, bo jakby zostało to nam zabrane. Tak naprawdę dzisiaj z oceny, myślę, że tu pan prezes by się ze mną całkowicie zgodził, jest to absolutnie niedoszacowane. Nikt tego nie przeliczył, nikt tego nie zobaczył, ile kosztuje taki tak naprawdę pakiet. Po drodze pojawił się pomysł w ogóle dwóch zespołów, żeby jeden w razie czego, bo to ten zespół również wyjeżdża. Więc po drodze pojawił się pomysł, żeby były dwa zespoły, tak? To już naprawdę za te pieniądze to zbudowanie dwóch zespołów obsługi samochodu i więc ja myślę, tak, ja myślę, że to zostanie zmienione, że to gdzieś się porodzi, tylko że nie możemy tu powiedzieć, że nie będziemy mieli tej opieki. bo w momencie, w którym byśmy powiedzieli, że nie jesteśmy w stanie, to NFZ-u to nie obchodzi i tak naprawdę NFZ mówi, no to dziękujemy, nie jesteście Państwo w sieci szpitali. Bo to był jeden z warunków sieci szpitali, że musimy mieć POZ. I to ja Państwu powiem, tak naprawdę tutaj w tym lekarze rodzinni bardzo na tym zyskali, ponieważ no, w tym momencie zrobiło się takie ogromne zapotrzebowanie na lekarzy, bo wszyscy, co nie mieli, musieli sobie zapewnić. Więc zaczęło się to, co Państwo już na pewno wiedzą, podkumowanie lekarzy. No, nie wiem, czy Pan Prezes by to powiedział, ja sobie pozwalam to powiedzieć. Tak, powtarzam, no to niestety to jest naprawdę to, co się działo w ostatnim miesiącu, żeby zapewnić obsadę, bo tym bardziej, że w momencie przystąpienia do kontraktu, czy podpisania umowy, NFZ w każdym momencie przyjechać, ma prawo przyjechać na kontrolę i sprawdzić nasze zabezpieczenie, tak, bo my zgłaszamy, deklarujemy gotowość, deklarujemy lekarzy, musimy wprowadzić się w system zarządzania SZOI, który widzi NFZ i w każdym momencie taka kontrola nas może czekać, a oni się nie, karę natychmiast dostaniemy, już nie mówiąc o zabraniu środków finansowych. I teraz tak, przechodząc dalej do tych informacji. Z ważnych rzeczy, które dzieją się w szpitalu. Tak naprawdę uczestniczymy w programach profilaktycznych zdrowotnych, prowadzonych jakby ogólnokrajowo. Jest to profilaktyka raka szyjki macicy, program powszechnych przesiewowych badań słuchu noworodków, profilaktyka chorób układu krążenia. I tak naprawdę to są takie dodatkowe środki z ministerstwa, z których my się rozliczamy i szpital pozyskuje dodatkowe pieniądze, biorąc udział, no oczywiście tam składamy sprawozdania, a jesteśmy pod tym kątem kontrolowani. Co jest z takich ważniejszych jeszcze rzeczy ujętych w tym sprawozdaniu? Że dwa lata temu został wprowadzony pakiet onkologiczny i u nas on również obowiązuje i poprzez oddziały, jak i również poradnie nasze są pacjenci uzyskują te karty diagnostyczne, tak zwane karty DILOG i z nimi udają się na te komisje onkologiczne. To u nas w szpitalu również funkcjonuje. Tutaj widzę, ale już mówiłam o tych listach oczekujących, może powtórzę, że bardzo ważna rzecz, która też od wielu lat funkcjonuje, pewno pacjenci o tym może nie wszyscy wiedzą, Państwo może również też, są tak zwane kolejki oczekujące, które są monitorowane przez Państwo i przez Ministerstwo i w tych kolejkach oczekujących u nas takie największe obszary, to wiadomo, że właśnie jest ZOL i rehabilitacja. Na rehabilitację w tej chwili też oczekuje 750 osób i oczekiwanie jest 11 miesięcy, żeby dostać się do nasze zabiegi rehabilitacyjne. Z pozostałych obszarów, które tutaj są wykażane, no to wiadomo, że nie jest tak źle, że można powiedzieć też, że są rzeczy dobre, czyli udaje się w szpitalu również inwestować i pozyskiwać środki. I ta tabela numer 10 właśnie o tym mówi. Tak naprawdę są to zmierza, znaczy te działania są uczynione dlatego, żebyśmy spełniali wymogi NFZ-u, który ciągle je jakby podnosi, jak i również, żeby obsługa, jakość obsługi w szpitalu, czy też w ogóle we wszystkich obszarach była korzystna. I tutaj nie ma jeszcze, tu ja się pochwalę, że udało nam się na około 100 tysięcy uzyskać środków oprócz tego, co tu jest wykazane, Wielki Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla ZOL-u uzyskaliśmy 40 nowych łóżek, super szafki, tylko ponieważ nie mamy jeszcze wyceny tego sprzętu, ona nie została tutaj ujęta, bo powinna być już księgowo i tu jest ta księgowa. Była to taka duża, naprawdę tutaj z ostatniej orkiestry udała nam się bardzo dobra współpraca. Dzisiaj nawet był pan doktor Korecki z oddziału pediatrii, ponieważ też mamy tam dobry kontakt z taką panią od oddziału pediatrii i będziemy pisali uzasadnienie na kolejne po prostu rzeczy, żeby je otrzymać. Tu nie ma również takich rzeczy, jak to, jak nasz, bardzo starają się nasze oddziałowe, tak? O pościel, o meble, o materace przeciwodrażynowe, od rodzin. No, dużo rzeczy się takich dzieje w różnych obszarach, które po prostu udaje się we własnym zakresie uzyskiwać też i współpracować, żeby jakby poprawiać, zmieniać na lepsze, poprawiać jakość tej naszej usługi ciągle i ciągle krytykowanej. Teraz tak, jeżeli chodzi tutaj w tym przygotowanym, tym jest omawiana również sytuacja finansowa, która myślę, że jest Państwu dobrze znana po ostatnim wystąpieniu spółki. A żeby tutaj jakby jeszcze podkreślić, Pan Prezes prosił mnie, żebym powiedziała, że no obecnie sytuacja jest niestety na minusie, czyli wynik finansowy jest ujemny, jest to około 1 570 000, nie około, tylko 1 570 000, z czego oczywiście nie ujęte są tutaj te nadlimity, gdyby nam zapłacono te nadlimity, około 857 000, sytuacja by była troszkę lepsza. Co się na to składa. Tak naprawdę ostatni ten czas jest czasem ciągłych zmian w szpitalu i wprowadzania różnych zmian związanych również z finansowaniem, czyli sieć szpitali, minimalne podniesienie minimalnego wynagrodzenia pracownikom medycznym. To, że w międzyczasie podniesiono zostało minimalne wynagrodzenie, przełożyło się również na inne obszary działania i tu jest to pokazane, tu jest wykazane, że między innymi podniesienie kwoty firmy, która u nas sprzątała, był ogłoszony kolejny przetarg. Na tym kolejnym przetargu o 40 tysięcy miesięcznie płacimy więcej za sprzątanie. Wynika to między innymi, że te firmy, były to firmy, wiadomo, które korzystały ze środków PFRON-owskich i zatrudniały ludzi na najniższe, tak? No nie da się tutaj ukryć i ta firma musiała podnieść te wynagrodzenia i w związku z tym my płacimy więcej za sprzątanie. 40 tysięcy miesięcznie jest to bardzo duża kwota. Również tutaj jest koszt miesięczny 70 tysięcy zatrudnienie drugiego anestezjologa. I ja wiem, że pan prezes tłumaczył, już państwo wiedzą, o co chodzi z tym drugim anestezjologiem. Tak? A państwo wiedzą? Nie, to znaczy chodzi o to... Tak, domyśla się pan? Tak naprawdę to chodzi o to, że mieliśmy spełnienie pełne norm NFZ-u, czyli tak naprawdę dotychczas przez 8 godzin są wykonywane zabiegi operacyjne. W tym czasie jest jeden anestezjolog na JOM-ie, drugi na bloku operacyjnym i w szpitalu pozostawał jeden anestezjolog i drugi pod telefonem. W przypadku, jak coś się działo, on był wzywany, przyjeżdżał do operacji, żeby pacjenci na JOM-ie nie zostawali sami. Niestety NFZ narzucił, że ma być drugi anestezjolog, 24 godziny na dobę, czyli w tym momencie mamy przez 24 godziny na dobę dwóch anestezjologów, którym musimy płacić, obojętnie czy u nas tak naprawdę są zabiegi, czy ich nie ma. Tak, NFZ miało na względzie oczywiście dobro pacjenta, tak, żeby się nic złego nie zadziało, no ale to przełożyło na 70 tysięcy kosztów miesięcznie, których dotychczas nie było. No, w skali roku są to bardzo duże pieniądze. Co się składa również na tą stratę? Wszędzie tak naprawdę jest dzisiaj taka sytuacja, że brak jest personelu medycznego. Dzisiaj jest rywalizacja jednostek o personel medyczny i roszczenia i żądania powodują wzrosty stawek. Tym samym rosną koszty, głównie koszty wynagrodzeń i one się przekładają na całość wyniku finansowego. Zarząd stara się bardzo podnosić przychody i we wszystkich obszarach szukamy rozwiązań i szukamy oszczędności, ale niestety koszty przerastają możliwość pozyskiwania przychodów. I tak jak jest napisane na pewno w tym piśmie, w wyniku tego staraliśmy się o pożyczkę od powiatu, która pozwoli zaspokoić te podstawowe potrzeby i istnieć szpitalowi po prostu. I to jeżeli chodzi o to, co mamy tutaj w tym przedstawionym sprawozdaniu, to by było właściwie wszystko. Jeżeli jakieś pytania ja będę potrafiła na nie odpowiedzieć, to proszę, ale jeżeli nie, to ja przekieruję do pana prezesa.
Dobrze. Ja mam tylko pytanie do Rady Wynagrodzenia. Czy jakaś informacja w ogóle w urzędzie gminy jest, że POZ, że ta nocna świąteczna z Nowogardu obsługuje gminę? No właśnie. Dobrze, może...
Trudno im powiedzieć, bo być może na tablicach ogłoszeń, czy na naszej stronie internetowej być może jest zamieszczona, chociaż parę dni temu zaglądałem na naszą stronę, nie widziałem takiej informacji.
Bardzo proszę, pan starostwo. Aha, moment, bo do mikrofonu musi być.
Czy w szpitalu goleniowskim są tak zwani lekarze rezydenci?
Strajk, czy jest wszystko w porządku i ten komunikat codziennie od nas wychodzi, że jest, że bez zmian, tak? Znaczy, że u nas nie ma. Nie, u nas nie ma. Znaczy, NFZ, tak, Izba Lekarska. Izba Lekarska, bo to jest przyłączenie się do protestów. Tak, też. No, do Służby Wojewody, Izba Lekarska. No, pielęgniarska też. Ile rezydentów? Z mojej wiedzy 5.
Dobra.
jest ciągle pytanie, a nie, to starosta ma pierwszeństwo dla nas. Ja się cieszę z powodu, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tak aktywnie włączyła się i to jest zasługa, nie ma co ukrywać, chociaż dowiaduję się po raz pierwszy, jak czy mi rady, czy zarządu prezesa, i to jest jakieś wsparcie, ale z drugiej strony czy na tomograf, który zakupiliśmy i którym się chwaliliśmy, zrobiliśmy takie święto w szpitalu, są podpisane kontrakty. To interpretacja tych 70 tysięcy, ja się na sesji też pytałem, no i robiłem taką analizę krótką, przekroczenie kosztów, wiadomo, 1/8, 8 miesięcy to jest 2/3 roku, czyli 66,7. Co jest powyżej, to jest przekroczenie kosztów. I mnie to zastanawia, przepraszam, czy robiliście taką stymulację opłacalności świadczenia usług w sprzątaniu, bo 130 tysięcy miesięcznie, to jest kwota znaczna, przepraszam, czy nie dałoby się w sowity sposób, czy to łączy się z organizowaniem, czy z taką stymulacją, badania robi stymulację, czy nie dałoby się dać im kosztów. Drugi temat, o którym mówiłem, no to trzeba rozwiązań systemowych. To musi państwo, jak w innych krajach ze starej Unii rozwiązują, że w jakiś sposób nie ma tej wolnej Amerykanki w żądaniach. Gdzieś ona jest ograniczona. U nas w sumie zwala się na, ja mówię tak, zwala się na prezesa, radę, na starostwo i w permanencie co ilość lat się powtarza ta sytuacja. Ja pamiętam, jak rozłączaliśmy Nowogard i Goleniów, te miliony strat, później co chwilę ratowanie, pompowanie w sumie, bo ktoś chce jeździć coraz lepszym samochodem, przepraszam, i mówi, że do tego ma prawo, bo na wolny rynek mu to gwarantuje. Ja wiem, gdzie są granice neoliberalizmu, jak to stwierdza, u nas nie ma granic, u niektórych ludzi i trudno, i to jest efekt tego, co mamy. No, ja powiem tak, że przyjemnie przyjąłem część działań, że staracie się, że to nie jest tak. I najgorsze, że jeśli się stanie w obronie niektórych tematów, to jest poczucie, że jest tym krnomnym winowajcą, że nie chce się dać. Co z tego damy 1,5 miliona, przepraszam. No, za rok trzeba też dać, albo więcej, 2 trzeba będzie dać. A za 3 tysiące, bo będą oczekiwania. No i przepraszam, no, takie jest życie, no co mówisz?
No nie, no ja się nie wyobrażam.
Ale takie będą oczekiwania. Widział, zbierze ci się 2 razy więcej ludzi tutaj, przepraszam, jeszcze przyjdą dziennikarze i pikiety. Przepraszam, nie o to chodzi w naszym systemie zarządzania. To jest chore w swojej naturze i dlatego mnie można albo stanowisko jakieś wyrazić, przesłać dalej. Przepraszam, czy to da efekt, czy nie, ale wiemy, takie tłuczenie się sami z sobą, przepraszam, i opluwanie się i udowadnianie, kto jest tu bardziej winny, to jest męczące. Dziękuję.
A propos z ostatniego tematu, no, że poprzednia prezes w sprawie anestezjologów wysyłała pismo do ministerstwa, w którym pokazała działanie szpitala, jakie jest zabezpieczenie, co z tego wynika, jakie są konsekwencje i w ogóle, i miała, i wiemy, że były nawet takie prace prowadzone nad rozporządzeniem, bo nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że lekarze jeszcze w każdy w swoich obszarach, czyli na przykład anestezjolodzy osobno, ginekolodzy osobno, mają normy, które sobie wypracowali, czy coś wywalczyli. To można porównać do karty nauczyciela. I jest tak, że w pewnych obszarach mogą być sami rezydenci, w pewnych nie mogą. W pewnych może być specjalista taki, w drugich nie może. To, co sobie wywalczyli, jakby to mają, czyli lobby jest bardzo silne, tak? I tu miała być zmiana rozporządzenia w sprawie anestezjologów i tego zabezpieczenia, no i upadło śmiercią naturalną. Czyli po prostu został temat w ministerstwie pozostawiony bez żadnego rozpatrzenia. Z tego, co wiem, to tego pana wiceministra czy ministra już nie ma, który się tym zajmował. Więc tak. A jeszcze tylko sprzątaniu może powiem, że o to chodzi, że robiliśmy taką symulację poprzednią, jeszcze przy tamtych warunkach, kiedy nie było tych minimalnych płac, tak, i można było korzystać z tych wszystkich możliwości i dobrodziejstw perfronu, z których my nie moglibyśmy skorzystać. I wtedy nam się to absolutnie nie opłacało, ponieważ zakupienie całego sprzętu, wszystkiego, wiązałoby się z jakimiś zdaniami. Dzisiaj pochylamy się nad tym, jeżeli mogę powiedzieć, bo nie wiem, nie ma pana, proszę dopytać jeszcze pana prezesa, ale tak, pochylamy się nad tym tematem i zastanawiamy się nad tak. Myślę, że czas outsourcingu w wielu obszarach się skończył, tak? Że przy wprowadzeniu tych rzeczy minimalnych i tym, że nie można od wielu rzeczy uciekać, po prostu spowoduje, że będzie, że koszty będą takie same, będziemy mieli na to większy wpływ. Zdajemy sobie sprawę. Muszą proszę państwa powiedzieć, że żeby tą umowę obtanić, to naprawdę w wielu obszarach było przeliczone, wyliczone godziny pracy, zostało rozbite na stanowiska, na wszystko, żeby zobaczyć, ile tego nam jest faktycznie potrzebne w miarę rzetelnie. I jest to na pewno temat, nad którym wiem, bo pan prezes rozmawiał z nami, będziemy nad tym pracowali, żeby to zmienić. Oczywiście to jest taka, przetarg jest na określony czas, więc nie jest to łatwy też temat. To wszystko.
A ja wcześniej wstałem, proszę o głos. Ja tylko drogi kolego radny Czesławie, bo w tym kontekście tego sprzątania były trzy przetargi, tak? Więc zobaczcie proszę, że tutaj na tym obszarze, tak jak my mówimy o obszarze dokumentacji, inwestycji i tak dalej, że tam już nie da się za bardzo poszukać oszczędności i pewnie to sprzątanie być może jest takim też obszarem. Natomiast ty powiedziałeś też o wielu takich rzeczach, mówisz tak zgrabnie o tym neoliberalizmie, ja się z tobą zgadzam, ale o wielu rzeczach powiedziałeś z koła troski, a my jesteśmy w kole wpływu, czyli to, co możemy tutaj zrobić. I słuchajcie, dwa słowa, jeżeli chodzi o rezydentów, bo tak naprawdę pewnie wszyscy śledzimy te informacje i uwolnienie tych rezydentów, takie, żeby oni trochę byli dla całości służby zdrowia, żeby oni nie byli, też to jest to właśnie to lobby, o którym mówiła pani Beata, żeby oni nie byli tylko w klinikach od czarnej roboty i pompowali te wszystkie rzeczy, które muszą robić, a żeby za sensowne stawki mogli być na tym froncie, takim w szpitalu powiatowym, to jest oczywiście to rozwiązanie systemowe, tak, z którym trzeba się zmierzyć, czy państwo sobie z tym poradzi, czy nie, to pozostawiam. Druga rzecz, powiedziałeś teraz, potem, w następnych latach, w następnych latach i w następnych latach. I no, to jest też ta odpowiedź, myśmy to o tym wielokrotnie dyskutowali. Czy szpital w Goleniowie ma istnieć, czy nie? Jeżeli ma, to musimy przyjąć do wiadomości, że kontrakt z NFZ-u jest w stanie pokryć 80% budżetu szpitala. Pozostałe 20% trzeba znaleźć. Gdzie? To jest oczywiście temat do dyskusji. Natomiast no, tak to wygląda i nie ma samorządu, który by do szpitala nie dokładał. Nie ma. Tak. W jakiejkolwiek formie, czy to jest w Nowogardzie, czy to jest w Świnoujściu, czy to jest, czy robi to samorząd województwa, tak? I to jest proste pytanie. Jeżeli godzimy, no to musimy się liczyć z tym, że pewne obszary będą wymagały, no, jak to Boguś mówi, pompowania.
Jeszcze ja się zgłaszałem, chciałem troszkę podsumować, ale widzę, że dyskusja się rozwija i myślę, że dobrze. Nie mogę się zgodzić z panem radnym Gulbinowiczem. Są nowe samorządy, które nie dokładają, tylko to jest ten koszt inny, bo zlikwidowali szpital albo oddali w prywatne ręce. Natomiast pytanie, czy szpital jest goleniowski, czy szpital jest w Goleniowie, bo to też jest temat pod dyskusję. Jutro idziemy na sesję Rady Miejskiej rozmawiać o to wsparcie ze strony samorządu gminnego, gdzie, tak jak to zostało wspomniane, jutro też to pokażemy w prezentacji, 70% pacjentów szpitala goleniowskiego, można powiedzieć, obsługuje spółka. Część osób oczywiście jest przyjezdnych i też mi tutaj zabrakło w tej całej kampanii informacyjnej tego przekazu i myślę, że warto, aby to mocno podkreślić, żeby przekazać do mediów naszych regionalnych, a przede wszystkim lokalnych, które ostatnio zajmują się bardziej negatywnym postrzeganiem naszej służby zdrowia niż pomaganiem, bo o tym też wczoraj wspominałem na komisji, to rozpisywanie się przez Goleniowską na temat naszego szpitala ciągle w negatywny sposób znacząco utrudnia rozmowy z lekarzami, którzy nie patrzą na to merytorycznie. To, co mówił Czesław, oni patrzą na samochód, patrzą na bliżej, na wakacje. Oni mają troszkę inne priorytety niż leczenie. Tak się niestety zmieniło w tym neoliberalnym świecie. Niemniej jednak zmiana postrzegania szpitala w tym momencie jest bardzo ważna nawet dla znalezienia samego personelu. To jest jedno, ale uważam, że powinniśmy jako samorząd i też spółka, to taki wniosek myślę do pana prezesa, to przez Beatę kierowany, aby dać tą informację, bo ciągle zapominamy o najważniejszej rzeczy. My się, tu co Paweł mówi, jesteśmy w kręgu tych, co decydują, ale to nie bardzo my decydujemy. My jesteśmy operatorem zadania, które powinien zrealizować rząd. Dajemy nam 80% jak z oświatą, bawcie się. Kto będzie likwidował? Wy. Kto ma problem? Wy. I my mamy ten problem, dlatego to pompowanie oczywiście kiedyś będzie musiało się skończyć, bo niedługo zaczniemy, myślę, tą taką uprawiać już, czy w takiej formule się wypowiadać, że tak, szpital w 100%, który jest dzisiaj, nie wytrzyma więcej niż podejrzewam rok. Trzeba będzie szukać oszczędności. Oszczędności są tam, gdzie można ewentualnie rozwiązać dany oddział, ale oczywiście zachować się w szpitali, chociaż tak naprawdę z tygodnia na tydzień słyszymy, że coraz to nowszy element powoduje, będziesz w sieci albo nie będziesz w sieci. Pierwsza kampania informacyjna była taka, no wszyscy jesteście w sieci, cieszcie się. Z czego? Z tego, że teraz za każdy, że tak powiem, małe potknięcie z tej sieci można wypaść? No bo tak to wygląda. Nie zrobicie dobrze nocnej świątecznej, wypadacie ze sieci. Nie utrzymacie dwóch oddziałów z czterech czy pięciu, wypadacie z sieci. Ale jak utrzymać oddział? Też już była dzisiaj mowa, daliśmy 1,5 miliona. I co z tego? Szpital powiedzmy zrealizował część płatności wobec załogi, następne wobec wierzycieli i może być tak, że zostanie pewna pula na koniec roku środków, ale nie będzie lekarza, bo tu już nawet nie chodzi o podwyższenie tej stawki. Dojdziemy do takiego momentu, że lekarze powiedzą, nas nie interesuje nawet 150 za godzinę. Ja nie przyjadę do Was. I co wtedy? I wtedy my będziemy podejmowali decyzje, więc bądźmy przygotowani na najtrudniejsze. Jutro te rozmowy, które będą toczyły się w gminie Goleniów, mam nadzieję, będą jakimś pierwszym krokiem do dalszej pomocy ze strony samorządu miejskiego, tutaj samorządu gminy Goleniów, ale nikt tak naprawdę nie zna, co się okaże w styczniu, jak dostaniemy kolejne finansowanie na kolejny nowy system, na kolejny nowy etap, więc brakuje mi w tym wszystkim jednego. To nie jest nasza wina i powinniśmy wyrazić, to co mówił Czesław, dawać sygnały do NFZ-u, że oczekujemy szerszego wsparcia, ale nie my tylko jako samorząd, tylko to powinno pójść dalej, na konwent starostów, na szersze gremium województwa, również do marszałka. Pamiętam, że były takie różnego rodzaju akcje podejmowane przez marszałka, przez Urząd Marszałkowski czy przez Sejmik, związane z obroną, powiedzmy, samorządności. To wystąpmy teraz może wspólnie w obronie systemu służby zdrowia, bo my sobie z tym nie poradzimy. Marszałek dokłada tam 30-40 milionów, bo ma. Samorządy powiatowe niestety tych pieniędzy nie mają. Gminę mamy jedną, która prowadzi szpital na terenie naszego województwa, są trzy tylko w Polsce i widocznie gminę też na to stać, bo system finansowania czy narzędzia finansowe, które posiada gmina w formie dochodów, pozwalają im takie środki wygospodarować. My mamy coraz gorzej i nie chciałbym znowu spotkać się z załogą i usłyszeć, panie starosto, proszę nie zrobić jednej drogi, tylko dać nam na szpital. Z drugiej strony radni też powiatowi wypowiadają się w różnego rodzaju publikacjach, że nic się w tych drogach nie robi. I tak to jest zamknięte koło, ale musimy w końcu podjąć decyzję, jak to się mówi, męską i powiedzieć wyraźnie, szanowni państwo, za kilka dni myślę tak będzie nowy prezes wybrany, bo dzisiaj ostatnie rozmowy są Rady Nadzorczej z kandydatami. Do końca tygodnia podejrzewam lub do końca miesiąca będzie wybrany prezes i też musi od nas usłyszeć wyraźnie, że to pompowanie oczywiście ma swoje granice, tylko co my możemy zrobić w momencie, gdy zmienia się sytuacja dynamicznie, to miało miejsce w czerwcu i dzisiaj możemy oczywiście więcej przewidzieć, ale myślę, że ostatecznie finalnym elementem będzie likwidacja czegoś, bo nie jesteśmy w stanie utrzymać szpitala na tak szerokim zakresie, szpitala, który ma być, że tak powiem, szpitalem pierwszego kontaktu, a nie typową specjalistyką. No niestety, takie są realia przed nami. Dziękuję bardzo.
Ja tylko przypomnę, że my już kiedyś rozmawialiśmy i rozwiązywaliśmy bardzo podobną sytuację z falą w Goleniowie, tak? Bo ktoś kiedyś, pierwszy starosta powiedział, że ona będzie się bilansowała. My robiliśmy różnego rodzaju analizy, różnego rodzaju dokumenty. Liczyliśmy w jedną i drugą stronę. No i dzisiaj jest taka sytuacja, że jak mamy projektowanie budżetu, no to już planujemy środki, które brakują na funkcjonowanie fali. To jest pan skarbnik poprawił od 500 tysięcy w górę, no to już teraz 700, także no gdzieś trzeba sobie pragnie odpowiedzieć na to pytanie, które tutaj już zadawał pan starosta, czy my chcemy tego szpitala, czy też nie chcemy. Myślę, że on jest w takim miejscu położony, że mamy skrzyżowanie dwóch dróg poważnych. Mamy lotnisko, mamy park przemysłowy, ale i mamy obszar, który przypomnę tylko, w którym mieszka coraz więcej ludzi. Jak województwo zachodniopomorskie opuszczają, migrują z tego województwa mieszkańcy, to akurat powiat goleniowski ma coraz więcej, to też będzie przekładało się na liczbę radnych najprawdopodobniej w następnym rozdaniu, w następnych wyborach. Także też przed nami jest rzeczywiście odpowiedź na to, czy w następnych budżetach blokować jakieś środki, czy też nie. Czy też zostawiać je w jakiejś rezerwie, bo też pokazywanie na zewnątrz, jakie to kwoty, trochę będzie takie, już daliśmy i koniec. I być może te rozmowy z gminą Goleniów też są o tyle ważne, chociaż w atmosferze dzisiaj, wiadomo, dosyć ponurej, po to, żeby rzeczywiście uzmysłowić niektórym radnym, że jest to ważny element, bo i Barlinek, i Dębno, Szczecinek, Świnoujście, no to jest miejski szpital. Gdzieś już w pewnym momencie doszło do tego, że należy do tego dopłacać, bo taka jest polityka rządu, no niestety. Myślę, że te sieci szpitali, które, przypomnę, już w 2006 roku planował ówczesny minister zdrowia, Liga, one bardzo, już wtedy były obecni rządzący, mówili o tym, że nie wiem, 25% czy ileś szpitali po prostu dzięki tej sieci musi wypaść w ogóle, ale to rękoma samorządów. No i teraz myślę, że bardzo konsekwentnie nie mówi się o tym, ale idzie to w takim kierunku, a my jako radni odpowiedzialni za funkcjonowanie szpitala, no albo możemy pójść w kierunku rzeczywiście likwidacji tego szpitala, zagospodarowanie go w inny sposób, chociażby poprzez sieci szpitali, ale wiemy, czym to się kończy. To jak atmosfera w Białogardzie, szpital w Kamieniu, który ja nie wiem, czy on jest szpitalem tak do końca, tak naprawdę, i wielu innych szpitali. Także nie wiem, mam nadzieję, że jakieś efekty, przynajmniej wstępne jutrzejszych rozmów, przedstawienie sytuacji na Radzie Goleniowej coś dadzą, a trzeba się nad tym mocno pracować, żeby myślę, że rok wyborczy też może jest dobry do tego, żeby w konsekwencji ten samorząd gminny też zaczął pomagać. Dziękuję.
Jeszcze tylko chciałem słówko dopowiedzieć w kwestii tych pracowników do sprzątania, bo często mówimy, że może warto by było przeanalizować. Tylko proszę Państwa, przy tym stanie bezrobocia, który dzisiaj mamy, czyli tak naprawdę zerowe, bo reszta to jest, jak to mówił pierwszy starosta pogoleniowski, bezrobocie higieniczne. Grupa osób, która jeszcze przy 500+ w ogóle odchodzi od rynku pracy, a nie ten, na ten rynek chętnie przyjdzie. To myślę, że oczywiście szpital może policzyć, czy te wzrosty kosztów wobec firm outsourcingowych są na takiej granicy, czy opłaca się zatrudnić pracownika, tylko tego pracownika trzeba jeszcze mieć. Mówię Państwu, że mamy kłopoty już w starostwie. Pracownicy odchodzą na renty, ogłaszamy i nie ma chętnych. I to nie są już najniższe krajowe. Więc dojdziemy do takiego momentu, że po prostu nie wiem, jak dalej to wszystko będzie mogło funkcjonować, bo podstawowe czynności nie będą mogły być wykonane. Myślę, że tutaj część z Państwa jest również przedsiębiorcami, też tak patrzę na Marcina, bo też nie jest najlepiej z kierowcami, jeżeli chodzi o rynek, bo wszyscy narzekają, że to jest, raz, że jak pracownik już jest, to jego jakość pracy niestety daje wiele do życzenia, ale najpierw trzeba go mieć. Taki jest jeszcze problem. Dziękuję bardzo.
Kochani, jeszcze jedna rzecz, bo to pan starosta wspomniał o tym takim złym wizerunku i to rzeczywiście jest taki kłopot, że rozmowa zaczyna się od tego, a ja gdzieś wyczytałem, a ja gdzieś przeczytałem, a mi ktoś powiedział i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy wpływu na stan umysłu właściciela prywatnej gazety. Musimy sobie to jasno powiedzieć. To jest w ogóle coś, coś, nie mamy takiego oddziału. To jest coś, z czym my musimy się zmierzyć, ale albo się zmierzymy kompletnie to ignorując, albo pójdziemy w stronę naszego przekazu. Takiego naszego, i to jest też pytanie do nowych władz, jak oni widzą politykę informacyjną. Ja rozmawiałem z człowiekiem ze szpitala w Gryfinie. Tam oni też mieli problemy związane z lokalnymi mediami, z kurierem, z głosem. Poszli drogą swojego przekazu. Tak, swój przekaz, w ogóle odcięcie od tego. I ja nie wiem, czy... Bo ja się wielokrotnie o tym przekonałem, że dialog jest możliwy wtedy, kiedy no, jest to partnerskie traktowanie. A wtedy, gdy ktoś leżącego trochę kopie, to jest to nie fair. I jak ktoś mi potem mówi o tej społecznej roli mediów, o tym wpływie na rzeczywistość, to jeden czy drugi redaktor, pisząc pewne rzeczy, on nawet nie zdaje sobie sprawy, ilu potencjalnych kandydatów do pracy w szpitalu zniechęcił. To tak trzeba do tego podejść, tak? On nie zdaje sobie sprawy, ile przez pewne napisanie pewnych rzeczy, ile osób na wejściu powiedziało albo o 30 zł więcej, bo przecież jest z tyłu głowy ten balast, z którym się trzeba zmierzyć. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten wątek informacyjny. Dziękuję.
Jeżeli mogę. A propos tej kwestii informacyjnej. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, jak są szpitale postrzegane, zdajemy sobie sprawę z tych wszystkich sytuacji. Mogę Państwu tu powiedzieć, jak próbujemy walczyć ze zdarzeniami nieporządnymi, co robimy w tym temacie. Ale mi chodzi o to, żeby sobie też trochę zdawać sprawę, że jeżeli tworzymy negatywny wizerunek, to straszymy pacjentów. I gazeta się w ogóle nie zastanawia, że wywołuje też taką panikę społeczną. Tak? Nie mówię o tym nie pisać, żebyśmy udawali, że jest wspaniale i pięknie, bo nie jest, tylko o tym, że to powinno być w pewnym sensie nawet zabronione. Dlatego, że żyjemy w tej rzeczywistości określonej i naprawdę uwierzcie mi Państwo, ludzie się boją. Ja przyjeżdżam do domu, moja synowa mnie pyta, czy to prawda, że zamykają wszystkie oddziały, bo na Facebooku, na Klubiku już się pisze, że nie będzie rodzenia, że nie będzie ginekologów, że nie będzie. To nie jest bez znaczenia dla ludzi. To nie działa wcale korzystnie na to, że kogoś tutaj oszkalujemy. To
nie myśli.
Nikt o tym nie myśli właśnie, że to buduje taki lęk społeczny, tak? Czyli że to z gruntu nastawienie pacjentów, już nie mówię, że to szkodzi szpitalowi, to szkodzi po prostu wszystkim, tak? To jest wywoływanie po prostu zwyczajnie paniki moim zdaniem, tak? To tyle. A propos jeszcze samorządu, pozwolę sobie powiedzieć, że pracowałam w Kamieniu Pomorskim w momencie, w którym wchodził tam w starostwie powiatowym w Kamieniu Pomorskim, kiedy wchodził tam podmiot zewnętrzny, no bo nie było wtedy innego wyjścia i ten podmiot zewnętrzny musiał wejść. Muszę powiedzieć Państwu, że ja pracowałam tam 7 lat, nie skończyły się pielgrzymki lekarzy, pacjentów, pielęgniarek. W dalszym ciągu przychodzili do starostwa, uważając, że ma wpływ na to, co się dzieje w tym podmiocie. Tak, czyli w dalszym ciągu jest to postrzeganie, że powiat odpowiada za tą jednostkę i powiat może jakby wszystko załatwić, tak? Czyli jakby to nie zmienia społecznie, jest to szpital, za który odpowiada powiat, nie zmieniło się od momentu, którego ja stamtąd odeszłam, także. A jak jest finansowany powiat, wiem.
Poza protokołem słyszę jakiś wniosek wspólny do mediów. Ale pytanie, czy to nie...
Dyskusja.
Czy ten wniosek jest właśnie taki, że to ma być niezależny przekaz, w ogóle nie zmienimy tego. To tego się, przecież sami wiecie, no, znacie historie związane z prawem jazdy. Tak, którym komisja rewizyjna się zajmowała chyba 2 lata.
Ja przytrzymywałem.
Tak, ty miałeś w szufladzie schowane. No,
czy ja? Tak, wraz z tym. Ja tak już powiem tak, no nie wiem, może żona odchodziły do hydraulików albo do nie wiem, do kolejarzy, to może byłoby inaczej. Ale to dekadę, w tym przypadku, mam do siebie do lekarzy i nie wiem, ja już. Ja się myślałem, że można pójść trochę dalej w takim budowaniu, ocieplaniu wizerunku, tak? Dla dobra, jak nie chodzi wspólnego, bo tak jak się z kimś rozmawia prywatnie, on zaczyna podawać do tej misji swojej gazety, naprawdę, słuchajcie, to na kolanie będzie roku, misja, społeczna rola, społeczna wartość, a tak naprawdę,
aż jeszcze,
to jest w ogóle, to jest kompletnie, odwrót, straszny odwrót. Mówię, to przychodzi lekarz, to już, fajnie, ale on jeszcze wyciąga jakiś tam kurier z tego, otwiera strony. Tak to działa. No naprawdę, kłopot znaczy. Jeśli umie albo zostawić to wszystko z boku,
to gdzieś się dzieje wokół i my idziemy, informacja, czuł, tomograf jest, poradnia, echo jest.
Ja się tutaj ludzie dobrze w gminie Goleniu, zostawmy
w takim momencie, natomiast nie zmienimy się rzeczywistości.
Tysięcy. Czyli jakby mówimy, skargi są, były i będą i jak mówimy, się nie tłumaczymy, tłumaczymy się w sensie takim, rozumiemy i nie możemy położyć głowy za wszystkich lekarzy, za wszystkie pielęgniarki, za wszystkich obsługujących i w ogóle, ale to są, naprawdę idą w tysiące udzielonych porad i udzielonych wizyt i jakby no, nie patrzy się na tą drugą część, tak? Tylko patrzy się, to są ułamki procent, ułamki negatywu. To są dziesiętne, bo my musimy robić takie statystyki i robimy, i analizujemy, i rozmawiamy, i wyjaśniamy, i na okrągło, tak? I oczywiście te zdarzenia nie powinny mieć miejsca. No, mają. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobre wiadomości się słabo przebijają w mediach, a jedna zła potrafi zniweczyć wszelkie starania, także faktycznie nie ma co za mocno się przejmować, bo media zawsze będą pisały to, co jest tematem chwytliwym, tylko trzeba robić swoje, a z finanse to już jest inna sprawa. Także chyba, jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo pani Beacie dziękujemy. Jutro się spotykamy, tak? Na sesji Rady Miejskiej. To punkt kolejny, informacja.
Przyjąć informację.
Aha, przepraszam, już tak się zadumałam. Taka refleksja mnie ogarnęła. Tak jest, to bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, Paweł. To proszę bardzo, Ty za przyjęciem informacji z Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego. Proszę ręka w górę. Za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy jednogłośnie. I punkt kolejny, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, przepraszam, powiatu goleniowskiego w roku szkolnym 2016-17. Oddaję głos pani dyrektor Renacie Chomińskiej.
Szanowni Państwo, przyjęcie przez Radę takiego dokumentu nakazuje nam prawo oświatowe do 30 października. Powinniśmy przedłożyć Radzie właśnie informację o stanie realizacji zadań oświatowych. Dostaliście Państwo ten dokument. Ja może nie tak jak wczoraj na Komisji Spraw Społecznych i Oświaty troszeczkę pozwoliłam sobie to zreferować. Chciałabym, żeby Państwo zadali pytania, jeżeli będą jakieś, mówię tutaj, problemy albo nieścisłości.
O, pani dyrektor, zreferowanie było złym pomysłem, tak, dla poprzedniej komisji, czy... Ja tylko powiem tak, strona 22, tabela numer 11, zakładam, że to jest błąd, przesunięcie tabelowe, bo chyba część konkursów dotyczy szkoły muzycznej. Chyba, że się mylę, ale wydaje mi się, że akordeon to nie zespół. Czy to jest tak zrobione i zdublowane? Proszę.
Otóż uczeń ten nie jest już uczniem szkoły muzycznej, tylko szkoły ponadgimnazjalnej, zespołu szkół numer 1. A my wykazujemy tu sukcesy wszystkich uczniów, nie tylko te, które są sukcesami akurat nauczycieli danej szkoły. Uczeń ten jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej. Pan Tarnoszek prawdopodobnie o Tarnoszka chodzi. Czyli takie sukcesy uczniowie naszych szkół mają. To.
Znaczy, mi się ten materiał bardzo podobał w sensie opracowania. Nie będę się czepiał tabelki, czy tam wykresy i tak dalej. Trochę martwią mnie jednakże wnioski. Już końcowe. One też są syntetycznie ujęte. Tak, 46 strona. O, już mam. I tak jak punkt 1, 2, ok. Od punktów 3 do 9 to tak sobie. Pytanie, jakby pani mogła troszeczkę o tym, pani dyrektor. Co chcemy, żeby było lepiej?
No właśnie na ten temat wczoraj referowałam już sama. Natomiast jeżeli pan radny mnie wywołał, to tak króciutko. Szanowni państwo, to podsumowanie dotyczy przede wszystkim jakości kształcenia w naszych szkołach, a więc tego miernika, jakim są egzaminy zewnętrzne. No niestety tak nas postrzegają poprzez liczby, poprzez statystykę. Ja powiem króciutko. Jeżeli chodzi o egzamin maturalny, zespół szkół numer 1 w Goleniowie i liceum w Nowogardzie na poziomie takim bardzo dobrym, krajowym. Szczególną uwagę tutaj chciałabym, żeby państwo zwrócili na wyniki technikum numer 1 w Goleniowie, ponieważ one po raz pierwszy są wyższe niż zdawalność w skali kraju. Nigdy takiej zdawalności nie było, więc to jest jakiś już... Chodzi o technikum, bo liceum, tak. Nie wiem, czy to jest zasługa programu naprawczego, jaki obowiązuje w szkole od roku. Jest to program naprawczy z matematyki. Nie wiem, bo praktycznie efekty takiego programu można dopiero zobaczyć po 3 latach, ale należy się cieszyć, że tak jest. Jeżeli chodzi o...
To jest tylko 20% więcej.
Jeszcze raz, zdawalności w technikum, tak? Tak, o 20%, czyli powiedzmy była... No ta tabeleczka jest. Jest tabelka tutaj na stronie 20, żeby nie skłamać, już. No gdzie są te egzaminy zawodowe? Moment, już szukamy. Egzaminy zawodowe, tak?
34.
A nie, my jesteśmy nie przy tym, tylko przy maturzach technikum, nie przy egzaminach zawodowych. Już zaraz powiem. Otóż w technikum w 2017 roku zdawalność, ten odsetek sukcesów 82,67, roku ubiegłym 61,76. I mówię, i nigdy nie, a ta zdawalność 82,67, proszę zobaczyć na stronę 29, o czym mówiłam, jest wyższa niż zdawalność w kraju, w technikach, tak? Także tego sukcesu nie było tutaj, od kiedy ja jestem, od kiedy analizuję matury. Dlatego mówię, jest bardzo, bardzo można... Tak, natomiast powiem tak, matura, egzamin maturalny w... No, egzamin maturalny w zespole szkół w Nowogardzie. Ja nie będę tego komentować, ponieważ on jest od już 3 lat i wcześniej na takim samym poziomie. Ta zdawalność oscyluje w granicach 40%, no ewentualnie jeden w dół, w górę. I powiem krótko, drugi rok zaczyna pracę, kontynuuje pracę nowy dyrektor. Pozwólmy mu jeszcze jeden rok popracować i zobaczyć na efekty, ponieważ faktycznie pozwólmy. Ja zakładam, mam nadzieję. Ktoś kiedyś powiedział, żeby zobaczyć efekty pracy, trzeba poczekać 3 lata w szkole, że to się z roku na rok nie dzieje. Ale... Być może. Natomiast to, co mnie niepokoi, tak naprawdę teraz to dalej są egzaminy zawodowe. Przez wiele lat słyszymy tutaj dyrektorów, choć jednego słyszeliśmy, że najważniejsze w szkole zawodowej jest egzamin z przygotowania zawodowego, nie matura. Natomiast w Nowogardzie i matura, i egzaminy z przygotowania zawodowego nie są na tak wysokim poziomie.
Egzamin nie broni...
Tak, tego pierwszego. O ile właśnie mówię, w technikum numer 1 w Goleniowie świetnie, egzamin maturalny, natomiast proszę zobaczyć, że te egzaminy z przygotowania, potwierdzające kwalifikacje, przepraszam, w zawodzie, są cały czas niższe niż tu w regionie, w okręgu, praktycznie o 10%, a są zawody, w których bardzo jest niska zdawalność. Są to informatycy, technik pojazdów samochodowych. Wprawdzie są to najtrudniejsze egzaminy, no ale no, dlatego...
na stronie 46 chciałbym dodać zastosowanie i wdrożenie przez dyrektorów szkół strategii działań. Te strategie ci dyrektorzy przedstawią.
Już. Ja mam cały czas głos, tak? Dobrze. Szanowni Państwo, dyrektorzy, właśnie te moje przemyślenia też tutaj i te wnioski były też konsekwencją uczestniczenia w takiej naradzie zorganizowanej przez kuratorium, a więc nadzór pedagogiczny, w której to dyrektorzy zostali zobowiązani przez kuratora do przygotowania takich programów. Po raz pierwszy usłyszałam, że nie mają to być papierki przedłożone w kuratorium, tylko rzeczywiste działania. Został wręcz stworzony nowy Wydział Szkolnictwa Zawodowego, którego to wizytatorzy opiekują się określonymi szkołami i w naszych szkołach już ostatnio dzwonię i co drugi dzień jakiś tam wizytator jest, ponieważ te najsłabsze szkoły biorą właśnie swoją gdzieś opiekę. Chciałam Państwu też powiedzieć, że wyniki naszych szkół to też jest pokłosie tego, co się dzieje. Tutaj pewnie będzie kontra, ale w pracy na niższym poziomie nasze województwo jest najgorsze w całej Polsce, jeżeli chodzi o wyniki egzaminów zewnętrznych. A to, co usłyszałam, niepokojącym jest fakt taki, że wszystkie województwa, nawet te, które są przed nami, na przykład województwo lubuskie, już tam akurat nie pamiętam tych lokat i kolejności, od 2008 roku stale podnoszą swoje wyniki. Nasze nie. Cały czas idzie w dół. To jest najgorsze. Że wszystkie województwa zatrzymały, tak widziałam tą negatywną tendencję, ale województwo zachodniopomorskie cały czas jest ta tendencja zniżkowa. Także słucham?
Nie było żadnego. Kuratorium nie wymyśliło nic. Dlaczego? Diagnozę, czego
nie będę tu, mam powtórzyć. Tutaj niektórzy słyszeli. Otóż dyrektor tego nowo utworzonego wydziału ma taką tutaj diagnozę postawił, że za wszystkie te wyniki nauczania i efekty kształcenia odpowiedzialni są tylko i wyłącznie dyrektorzy i nauczyciele szkół i czas skończyć z przenoszeniem swoich niepowodzeń szkolnych na uczniów, na środowisko, z którego się wywodzą, tylko zabrać się do pracy, stworzyć zespół, który będzie pracował nad wyeliminowaniem właśnie tych niepowodzeń. Nie znaczy to, że wszyscy mają super zdawać egzaminy, ale jeżeli w danej szkole ta tendencja cały czas spada i nikt z tym nic nie robi, przecież my nie wymagamy od pana dyrektora, żeby z tych 40% zrobił nam 80%, ale chcemy zauważyć z roku na rok tę tendencję. A więc dyrektorzy, zespół i po prostu no ta atmosfera, która w szkole panuje też przede wszystkim. No tak jak w każdym zakładzie pracy. Szanowni Państwo, jeżeli jest zespół, jest dyrektor, to można wszystko zrobić. Nie od razu.
Czyli nie chce Pani powiedzieć, że warunki atmosferyczne również mają wpływ na tak niski wynik?
Oczywiście, tak. Mają.
Dobrze, okej. Jakkolwiek to, co to
bardzo. Mają.
Czy mamy jeszcze jakieś pytania do Pani Dyrektor?
Nie. Nie, mamy. Czekamy na strategię.
I jeśli nie mamy pytań, to bardzo proszę. Kto jest za przyjęciem informacji? Proszę o podniesienie ręki. Witamy Pana Lembasa. Jesteśmy za? Pana Kazimierza witamy. Tak, dziękuję bardzo. Za powitanie.
Proszę Państwa, roku.
Dziękuję.
Będę czekać na panią Borwińską, dyrektora wydziału, kuratorium. Oni tam już wszystkie działania właśnie są wykonywane, więc jeżeli się zakończą, bo to jest tak zwane wsparcie. Oni na razie rozmawiają z dyrektorami, jak to widzą. Jeżeli to się zakończy, dostaniemy i będziemy monitorować tę realizację. Tak, tak, oczywiście, tak, tak. Nie, ja widzę, że naprawdę nie zmieniono.
Dobra, dziękuję.
Dziękuję bardzo pani Chomińskiej. Przechodzimy do następnego punktu.
No jeszcze.
Jeszcze? Dobrze. Boże kochana, jestem coś rozkojarzona dzisiaj, słuchajcie kochani.
Czwarty punkt.
Gdzie mam to? O tu, nieprzytomna. Czwarty punkt. To oddajemy głos, bardzo proszę, czyli projekt uchwały. Tak. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej.
Szanowni Państwo, ja swój komentarz od razu do dwóch kolejnych. Tam są trzy uchwały autorstwa Wydziału Oświaty, uchwały, które należy podjąć ze względu na reformę tutaj ustroju szkolnego. Są to uchwały, które potwierdzają przekształcenie szkół. To jest obowiązek, one są z mocy uchwały przekształcone. Są to szkoły podstawowe z 6-letnich na 8-letnie i one będą funkcjonowały przez jeszcze 3 lata, jeszcze ten rok, z oddziałami gimnazjalnymi. Przekształcenie szkół zawodowych w branżowe szkoły pierwszego stopnia również będą funkcjonowały z oddziałami zasadniczych szkół zawodowych oraz przekształcenie szkół specjalnych przysposabiających do pracy. To, żeby Państwo wiedzieli, są to szkoły tylko i wyłącznie dla uczniów z upośledzeniem intelektualnym, stopniu umiarkowanym oraz ze sprzężeniami, czyli muszą wystąpić 2 lub więcej niepełnosprawności. I tutaj tylko to przekształcenie polega na tym, że ze szkoły ponadgimnazjalnej już będzie ta szkoła funkcjonowała jako ponadpodstawowa. Pozostałe przekształcenia nastąpią w 2019 roku, będą dotyczyć techników i liceów, przejdą na cykl 4- i 5-letni, tak jak było. I mówię, czyli to są te trzy uchwały, które dotyczą tego samego.
Dziękuję bardzo. To w takim razie, czy są jakieś pytania, czy przechodzimy do głosowania? Przechodzimy do głosowania. To bardzo proszę. Punkt 4, czyli kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej? Dziękuję bardzo, wszyscy za. Projekt następnej uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 6-letniej szkoły podstawowej. Bardzo proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem powyższej uchwały projektu. Dziękuję bardzo. Wszyscy jednogłośnie. I kolejny. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Wszyscy za. I to są wszystkie uchwały. Dziękujemy bardzo serdecznie. I punkt 7. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Ten projekt uchwały, czy ta uchwała przyjmowana jest co roku. Zmieniane są stawki zgodnie z nowymi przepisami. One zawsze u nas są maksymalne. Natomiast jeżeli chodzi o kwoty wzrostu, no to jest tam, tak patrzę, w pierwszym przypadku 3 zł, w drugim złotówka. Także to są niewielkie wzrosty. One i tak nie kompensują nas tych kosztów, jakie ponosimy. Także wybraliśmy i tak te stawki maksymalne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę, rączkę. Jest wszyscy jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 8 porządku. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Pan starosta, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, projekt tutaj jest z autopoprawką. Zostało zmienione uzasadnienie do tego projektu uchwały. Dopisana została jeszcze informacja, że były prowadzone konsultacje. Jest tutaj z nami, proszę panie Adrianie, pan Adrian Pawłowski, bo nie ma dzisiaj pani sekretarz. Jest to osoba, która odpowiada za te zadania i przygotowywała projekt uchwały, także oddałbym głos panu Adrianowi, gdybyście państwo mieli pytania. Prawda na zdrowie, to bardzo proszę. Dziękuję.
Proszę bardzo, czy mamy pytania do pana Adriana w sprawie projektu uchwały?
Dziękuję. Zastanawia mnie, bo takie te materiały są tak trochę bliźniaczo podobne z roku na rok, a w sumie czy powiem tak, czy robiliście jako wydział, czy jako osoby odpowiedzialne jakieś spotkania, próby spotkania z organizacjami, żeby je uaktywnić. I w sumie czy coś takiego, bo chodzi o to 15 tysięcy. Kwota z, w sumie na
żadne.
No żadne, no wiadomo, żadna. I dlatego. Nie wiem, z tego co wiem, to jest brak zainteresowania organizacji. Dlatego mnie, czy dojść do tych ludzi, czy w jakiś sposób zrobić spotkanie, mnie czy uaktywnić. Przecież to wszystko, co działa na rzecz. No, ja wiem, dlatego, że to powinni sami wyjść, ale mamy wyjść teraz organizacji. Czy nie ma takiej potrzeby, jak to wygląda? Od potrzebki, bo ja właściwie parę słów. No.
Koncepcyjnie, panie radny, to może ja odpowiem, bo to tak troszkę jest zamknięte koło. Z jednej strony oczekiwalibyśmy większej aktywności, ale jak oni zaczną pisać, to my dopiero będziemy mieli kłopot, jak zapanować nad tymi potrzebami, które nam wykażą. Szanowni państwo, wiele organizacji pozarządowych, które w ramach tego programu współpracuje z nami i nie jest wykazane w tej uchwale, bo tak naprawdę część środków idzie również z funduszu reprezentacyjnego starosty. My nie organizujemy takich konkursów, jak robią to samorządy gminne na kwoty milionowe, które przeznaczane są na funkcjonowanie różnych form organizacji pozarządowych. My raczej dofinansowujemy imprezy sportowe i taka hasłowo można powiedzieć najczęstsza promocja przez sport. Tak wygląda wsparcie organizacji pozarządowych, a jest to związane przede wszystkim z tym, że środki, które posiadamy, i tak tu pan radny mówi, czy to nie jest błąd 150 tysięcy, też bym chciał naprawdę mieć taką kwotę w budżecie powiatu, byśmy mogli jako rada, jako zarząd wspierać organizacje w takiej kwocie. Niemniej jednak no, wybieramy mniejsze zło. Przed chwilą rozmawialiśmy o potrzebach, jak to mówił radny Groć Bogusław, będziemy pompować pieniądze w szpital, rozmawialiśmy o jednostkach oświatowych. Wszystko wymaga wsparcia. Pieniędzy jest naprawdę dużo, dużo za mało. Dlatego też no, musimy posiłkować się takimi rozwiązaniami, które pozwolą w mniejszej części, i tu pan Adrian często ze mną współpracując i rozmawiając, właśnie pytanie ile. No, tak poza protokołem powiem państwu, że czasami słyszymy, że te kwoty są troszeczkę, no może nie aż śmieszne, ale tak gdzieś w domyśle można sobie odbierać, że nawet czasami się zdarza, jak macie tyle dać, to może dajcie sobie spokój. Ale my nie mamy wyjścia. Możemy oczywiście wybrać 2-3 stowarzyszenia, dać im kilka tysięcy złotych. Mamy z głowy pieniądze rozdane. Kto nie przyjdzie następny, nie mamy już pieniędzy, do widzenia. Uważam, że też nie o to chodzi. Stoję na stanowisku, że lepiej z tymi, którzy potrzebują chociażby czasami tych 200, 300 czy 500 złotych współpracować. Niemniej jednak podjęliśmy też decyzję jako zarząd. Ja jako starosta wnioskowałem o to, aby podpisać porozumienie z klubami z najwyższej półki, można powiedzieć ligowej, jeżeli chodzi o nasz powiat. I takie porozumienie jest podpisane przeze mnie już z klubem INA. Oczywiście mówimy o najwyższej półce ligowej, ale stawiamy na dzieci, które tam są trenowane, nie na seniorów. To jest jakby taki ukłon w kierunku tych klubów, które pokazały też, że często reprezentując daną gminę, czy też powiat, chociażby klub Gryf, który grywa na naszej hali wielokrotnie, też jesteśmy w tym momencie zapraszani, jesteśmy wymieniani i w ramach tej współpracy nawet na biletach czy na strojach tych klubów będziemy mogli być pokazani jako partner wspierający. To jest jakby taka odrębna, nowa oddziałka, powiedzmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych. Natomiast to, co mówił pan radny, tak, te uchwały będą bardzo podobne i mając też ten wykaz wielokrotnie, mamy problem na przykład z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi, które nawet po próbie podejścia do tego, żeby same się zlikwidowały, bo niestety prawnie tylko organizacja, która się założyła, może sama się rozwiązać. My próbowaliśmy to z urzędu robić, nie ma takiej możliwości. To zainteresowanie jest żadne. niestety, no, taki jest czas, że gdzieś to społeczeństwo odeszło na bok. Kto działa, to działa. Zresztą my często spotykamy się z różnymi osobami, nawet z Kazimierzem Lębasem w zeszłym tygodniu, wybory w RZS-ach. Tam, gdzie działamy, tam działamy, ale są organizacje, gdzie próbuje się namawiać. Nie ma chętnych, nie ma potrzeb może u tych osób. Niemniej jednak chcielibyśmy, aby to angażowanie najczęściej odbywa się przez pieniądze. Chcielibyśmy, żeby te organizacje więcej pracowały, ale też więcej pracując przyjdą do nas po pieniądze, a my im też powiemy, że no damy ile mamy i koło się zamyka. Więc odpowiem za wydział, nie. Sami nie organizujemy takich spotkań, żeby angażować aż tak organizacje pozarządowe, bo mówię, na końcu oni też przyjdą, to po co nas angażujecie? Później nawet to, co pani radna Faryniarz nieraz mówi, że te środki z PFRON-u nie idą na organizacje pozarządowe, no bo nie ma, bo wszędzie brakuje. Więc po prostu, krótko mówiąc, wybieramy mniejsze zło, takie, aby cokolwiek kilka tych podmiotów, czy kilkadziesiąt podmiotów, bo tak to chyba trzeba powiedzieć, w ciągu roku otrzymało w mniejszej kwocie, ale jednak, żeby no było to na takim poziomie bezpiecznym, bo jak za bardzo się te oczekiwania rozwiną wobec nas, to później będzie jeszcze jeden wielki negatyw, żeście Państwo nas namówili do pracy, a tak naprawdę nic nie jesteście w stanie nam zaoferować. Dlatego też chwała, że gminy mają to zadanie w większym znaczeniu, w większym zakresie niż my i też mają większe pieniądze, którymi dzielą te organizacje pozarządowe, a powiem Państwu, że teraz nawet będąc na uroczystościach diabetyków w sobotę w wojewódzkich obchodach w miastu Chrzycy, pani z Goleniowa, pani Lilia z koła emerytów i diabetyków mówi, no kupiłby nam pan kilka tych karnetów na basen, byśmy też troszkę byli zdrowsi. Ja mówię, no chętnie, no ale jeżeli kupię wam, to cała lista ponad 100 organizacji pozarządowych teoretycznie ma takie same prawa. Teraz jak wybrać, tak? Jakiś klucz, powiedzmy, jest, jeżeli chodzi, mówię o to wsparcie naszymi obiektami, które, no, jak wspominałem, o klubie INA czy o klubie GRYF, to jest jakby udostępnienie obiektu, ale już zakup rzeczy to jest bardzo, bardzo złożony problem i staramy się naprawdę wspierać te organizacje w takim wydaniu, w jakim jest to możliwe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie starosto. Myślę, że już pytań nie ma, więc bardzo proszę o przegłosowanie. Są projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. I punkt kolejny. Dziękuję, panie Adrianie.
Wstąpisz do sesji do zero.
Tak. Teraz mamy projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok i zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok. Pan skarbnik na pewno.
Jak co roku zbliża się koniec miesiąca i przebudowa budżetu na całego. W tym miesiącu mamy bardzo duże zmiany, jak Państwo widzicie, szczególnie w zakresie wydatków budżetowych. Zmniejszamy je ze względu na rezygnację z zadania, które miało być współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Musieliśmy z niego zrezygnować ze względu na przewlekłość procedury stosowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który nakazywał nam osiągnięcie efektów, a sam przesyłał nam aneksy z opóźnieniem 9-miesięcznym, co skraca maksymalnie okres ubiegania się o środki. Pozostałe zmiany, jak Państwo macie tam w uzasadnieniu, wynikają ze wzrostu dochodów lub z przesunięć, z których rezygnujemy lub które przenosimy z tego GIS-u na inne obszary tej termomodernizacji, na inne obszary, w których one będą występowały, bo chociażby termomodernizacja warsztatów zespołu szkół ponadgimnazjalnych jest wpisana w kontrakt samorządowy. Wcześniej wykreśliliśmy to zadanie z kontraktu, a pieniądze, które były na to przyznane, przesunęliśmy na remonty. W tej chwili, żeby wywiązać się z kontraktu, musimy uzupełnić własnymi środkami te wydatki, w związku z tym tam zabezpieczamy środki, jak również przekazaliśmy gminie Goleniu dotację na drogę, dostaliśmy na termomodernizację budynku zespołu szkół numer 1. No i to zadanie też musi być wydzielone. Oczywiście zmniejszenie zadań wiąże się ze zmniejszeniem deficytu, co też jest odnotowane. Jeżeli by były dodatkowe pytania, to chętnie odpowiem.
Proszę, pytanie.
strona, czy punkt drugi uzasadnienia, punkt drugi litera B. Księdza Poniatowskiego w Nowogardzie to ma związek z tym pismem, co dostaliśmy, że tam w Nowogardzie nie uda im się tego zrobić. A, czyli to nie jest. To nie jest to. Okej, okay, dobra. I drugi temat. Okej, okay, przepraszam. I drugi temat to jest. Tak, to powinien być A4. Można byłoby tam literami to zrobić albo punktami. Drugi punkt, drugi ptaszek od góry. Bo to tak, tak. Rozumiem, że zapadło jakieś prawomocne rozstrzygnięcie SKO w sprawie wiadomego pana od parkingów, tak?
Kilka takich rozstrzygnięć z SKO. Tutaj jeszcze musimy zająć się z zarządem stanowisko ostateczne dotyczące wypłaty środków. Zabezpieczyliśmy je oczywiście na wniosek pani dyrektor, bo brakuje już w planie wydatków. Niemniej jednak w tych decyzjach SKO są zawarte dwie wypłaty. Jedna, która dotyczy naszych obowiązków, obowiązkowych środków i powinny być zapłacone ze środków powiatu, i druga część dotycząca wypłaty obciążającej Skarb Państwa. Ale w związku z tym różnica jest taka, że te, które musimy zapłacić z własnych środków, nie umiem odpowiedzieć, to będzie, to musi Wydział Komunikacji pokazać, bo tam jest ten okres, w którym Skarb Państwa odpowiada za przechowywanie tych pojazdów. No myślę, że dość duża. Te 78 tysięcy zabezpiecza wszystkie te sprawy, które zostały rozstrzygnięte. No bo tak jak mówię, tutaj kwestia decyzji, czy płacimy za Skarb Państwa w sytuacji, w której mamy do czynienia z niewskazanym stacie pisci, czyli odpowiedzialnym za zapłacenie, a zapłacenie z naszych środków wymaga od nas dochodzenia naszych roszczeń. W przypadku, kiedy nie wyznaczono tego stacji opisu, nie mamy od kogo dochodzić, a w związku z tym upływa nam okres przedawnienia, i jeżeli ustawodawca będzie na tyle opieszały i minie odpowiedni okres przedawnienia, będziemy mieli zarzut, że no, nie przestrzegamy dyscypliny finansowej.
78 tysięcy złotych to jest całość na górkę przewyższającą wynagrodzenie przyznane postanowieniem starosty? Czy w tych jest też to część, którą starosta uwzględnił?
Nie, to jest oszacowany brak na paragrafie przez kierownika jednostki. To w żaden sposób nie odzwierciedla jakby tej kwoty. To jest po prostu brak do końca roku realizacji zadań. Tak.
A w sumie ile dopłaciliśmy?
Nie umiem odpowiedzieć, ale jest to spora kwota.
Ja nie jesteśmy w stanie tego dokładnie tak policzyć.
Nie jest to wymagane. Dyrektor ma swój budżet, on w ramach tego budżetu wypłaca środki. Jeżeli brakuje, to musi oszacować, ile mu brakuje do końca roku i określić. Tak naprawdę nie wiemy, ile jeszcze do końca roku w takich spraw zapadnie, więc trudno oszacować cokolwiek. Są to duże wydatki, szczególnie za ten okres odpowiedzialności Skarbu Państwa. Tak? Do tej pory wypłacaliśmy, ale tak jak mówię, wobec opieszałości ustawodawcy mamy ogromny problem, bo nie będziemy mieli od kogo dojść naszych należności.
Ja mam jedno pytanie dotyczące tak jakby zbilansowania zmniejszenia dochodów i zmniejszenia wydatków. Zmniejszymy, ja mówię o tych modernizacjach. Zmniejszamy dochody o 200, no 2300 prawie, bez 4000, a zmniejszamy wydatki o 3800. Czyli różnica jest 1,5 miliona złotych. Czy te pieniądze zostają w budżecie? i ewentualnie na co zostają przekazane, bo tak jak mówię, co jest z tymi pieniędzmi, bo ciągle tak jak pan skarbnik powiedział na poprzedniej sesji, mamy górkę pieniędzy. Jak się pytałem tak o z czego zostanie kredyt spłacony dla szpitala, powiedziałeś, no to przecież wynika ze sprawozdania, że mamy nadwyżkę środków. W związku z tym chciałem się spytać, czy to dalsza nadwyżka środków w tej kwocie cirka 1,5 miliona złotych, która wynika z tych dwóch kwot.
Generalnie rzecz biorąc, to wynika z rozliczeń. Tak jak mówiłem, część pieniędzy pochodzi z dotacji z gminy Goleniów, to jest ponad 1 200 000, gdzie były wkomponowane w termomodernizację, bo taki cel przyświecał tej dotacji. W tej chwili będziemy renegocjować warunki porozumienia, bo myśmy wcześniej dali im na drogę, oni zwrócili nam na cel, który mieliśmy wbudowany na terenie gminy Goleniów. Stąd te rozbieżności w rachunkach, tak? One się zgadzają, bo część przesuwamy na termomodernizację budynków przy niepodległości, to jest ponad 1 200 000 właśnie w dziale 801-20, w którym takich robót nie było planowanych i tak jak mówiłem, zwiększenie wydatków po stronie kontraktu o ponad 600 000 ze względu na to, że te...
Oj, przepraszam, za szybko nacisnąłem. Moje pytanie było proste, bo skoro zdejmujemy z wydatków, to znaczy, że te pieniądze nie mają odzwierciedlenia już w planie wydatków, więc nie przesuwamy ich na inne zadania, ale nie widzę tutaj wydatków w tej kwocie, w tym projekcie, w tym uzasadnieniu. Bo ja patrzę tylko na uzasadnienie, prawda? W uzasadnieniu mamy tak, zmniejszamy wydatki o 3800, zmniejszamy dochody o 2300. Czyli na okrągło 1,5 miliona zmniejszamy więcej wydatki jak przychody. I stąd się spytałem, co z tymi pieniędzmi się zrobiło, bo nie mówię o przesunięciach i zmniejszenia przychodów, bo one nie mają z tymi dwoma punktami nic wspólnego i chciałem się tylko spytać, jakie jest przeznaczenie tej kwoty różnicy 1,5 miliona złotych. I tylko tyle.
Panie radny, no, wie pan dobrze, że oprócz dochodów i wydatków mamy jeszcze rozchody i przychody. I tutaj te 1,5 to obciąża akurat przychody, bo zmniejszyliśmy deficyt. Tak?
Dobrze.
Okej.
Okay. Zmniejszenie deficytu.
Zmniejszenie deficytu.
Zobaczę, że te sprzedaż,
Panie Kazimierzu.
Te 4 miliony złotych w sprzedaży papierów wartościowych dalej jest w tym budżecie. Więc stąd moje pytanie, prawda? Tu wykupujemy te papiery, a tu nie realizujemy tak jakby wydatków, na które te papiery miały być również przeznaczone. I tylko dlatego moje pytanie, bo tak rozumiem konstrukcję budżetu.
Muszę dopowiedzieć, że generalnie rzecz biorąc te 4 miliony nie są przypisane do żadnych wydatków, tylko do deficytu. Deficyt dalej jest powyżej 4 milionów, więc utrzymujemy ten element, chociaż pomimo, że mamy wszystkie zgody, emisji nie ogłosiliśmy, tak? Dalej utrzymujemy to w planie z tego względu, że tak naprawdę nie wiemy jeszcze, co się zdarzy do końca roku. Dużo tutaj, jak pana nie było, mówiliśmy o sytuacji szpitala i też ona jest dynamiczna, w związku z tym wyrzucenie tego na dzień dzisiejszy z planu byłoby krokiem najmniej rozsądnym ze wszystkich możliwych. Dlatego zmniejszyliśmy deficyt do tego poziomu, który uznajemy za bezpieczny. No, a źródła finansowania tego deficytu to zobaczymy na końcu roku, na koniec roku generalnie rzecz biorąc. Obligacje są z tego względu, że nam zaopiniowano pozytywnie, ale na dzień dzisiejszy no, realizujemy bez ich zaciągania.
Tak? Tak jak mówię, mnie wystarczy informacja, że ta oszczędność zmniejsza deficyt budżetu i to już mi wystarczy.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Aha, pani.
Moje pytanie jest takie. Zmniejszamy plan wydatków o 350 tysięcy zabezpieczone w Wydziale Finansowym na inwestycje drogowe. Więc jakie działania mieszczą się w tej kwocie? Co nie zostanie zrealizowane w kwocie 350 tysięcy?
Generalnie rzecz biorąc, Wydział Finansowy na drogach nic nie robi. To były pieniądze zabezpieczone w ten sposób, że gdyby zmniejszyło nam się dofinansowanie lub nie wpłynęły środki z innych źródeł, które planowaliśmy jako źródła finansowania, żeby uzupełnić budżet wydziału, bo nie mogliśmy tworzyć dodatkowych rezerw, a tu przesuwaliśmy środki między paragrafami, choćby o zabezpieczenie wydatków inwestycyjnych, czyli tych majątkowych, tak? To nie jest jakaś pozycja, jakaś droga, która nie została zrobiona, czy konkretna praca. Gdyby to były środki w Wydziale Dróg, no wtedy moglibyśmy dyskutować, że coś nie zrobiono lub zaoszczędzono. W tym wypadku były to środki typowo zabezpieczone pod ewentualne również roszczenia, bo tam mamy jeszcze do czynienia cały czas z pewnymi procesami o odszkodowania. I to też taka forma zabezpieczenia ewentualnych. Bo zresztą jak patrzymy na przetargi tegoroczne, to każdy następny powodował, że wyższe żądania niż mamy, stąd na przykład Piłsudskiego, tak, o którym też mówimy, że nie będzie zrealizowane. Tak? Także nie, tutaj nie było wyrzucenia żadnej drogi.
Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, to bardzo proszę o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu poleniowskiego na 2017 rok. Kto jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie.
Muszę się zgodzić z panem Rosengrodziem, że mówi, że jest troszeczkę
ciepło. Oszczędzamy. I następny. To jest punkt 10 teraz, tak? Punkt 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2017-2031. Oddaję głos panu skarbnikowi.
W związku z ruszeniem deficytu również musimy zmienić wieloletnią prognozę finansową, dostosować ją do nowego planu budżetowego, jak również koniecznością modyfikacji zadań wieloletnich, które w międzyczasie się pojawiły. Jak Państwo macie tam w uzasadnieniu, te obszary wymieniliśmy. Gdyby były pytania, to oczywiście odpowiem. Powiem tylko tyle, że wieloletnia prognoza spełnia wymogi ustawowe. Nasze współczynniki są poniżej tych, które są dopuszczalne dla nas, jeżeli chodzi o obsługę długu w całym okresie. Oczywiście przy uwzględnieniu tych 4 milionów, które na dzień dzisiejszy nie zostały zaciągnięte, jakby tak.
Jest to jednak. Zabrał, udało mi się. No to proszę.
Panie skarbniku, ja mam pytanie, bo tutaj mamy tą uchwałę RIO.
A to nie do tego.
A, to następny punkt, dobra.
Widzę? Aha, widzę. Jak dobrze spojrzę. Widzę. Dziękuję. Proszę bardzo, jeśli nie ma pytań, to bardzo proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Wszyscy jednogłośnie. I teraz sprawozdanie Zarządu Powiatu Goleniowej z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. I znowu pan skarbnik, bardzo proszę.
No właśnie od tego, panie radny, chciałem zacząć. W opinii RIO pozytywne, jak pan zauważył, wytknięto nam kilka błędów. Z jednym podstawowym się zgadzamy, to znaczy zabrakło wymienienia jednej emisji obligacji z zeszłego roku. Przy czym, jeżeli spojrzy pan na współczynniki zadłużenia, one odzwierciedlają całość zadłużenia. W związku z tym jest pozytywna bez uwag, tylko w opisówce wymieniono. Podobnie są uwagi dotyczące wieloletniej prognozy finansowej, ale tu już jesteśmy w sporze z z piszącym tą opinię, bo moim zdaniem informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze, tak samo z wykonania wieloletniej prognozy, powinna odzwierciedlać zmiany, jakie zaszły, a nie całą prognozę finansową. Tutaj wpisano nam, że nie ma części tabelarycznej. Jak w sprawozdaniu zajrzycie, ta część tabelaryczna jest odzwierciedlona. No oni wyszli z założenia, że no, może niedoświadczenie pracownika, który nas ocenia, że on nie miał z czym ptaszku sobie postawić między naszym sprawozdaniem a czymś. No więc chcieli wydruk z całości wieloletniej prognozy na 30 czerwca. A takowej nie ma. Ona jest uchwalona na rok albo i na dłużej i systematycznie zmieniana. W związku z tym po czerwcowej sesji mieli najbardziej aktualną wieloletnią prognozę finansową i do niej trzeba było odnosić to, co było w grudniu i w czerwcu. No i tutaj mam być w kontakcie z panią z Rio, bo no, część argumentów, które przedstawiłem, no, wychodzą z założenia, że mam rację, tak? Tylko trzeba to dopracować tak, żeby również ci ludzie, którzy gdzieś tam siedzą w tym Rio, mieli tą możliwość tych ptaszków sobie postawienia. Tak? No, nie wiem, na czym to ma polegać, bo szczerze mówiąc, tak naprawdę zmiany w WPFC są odzwierciedleniem budżetu. Jeżeli już, to zmiany dochodzą tylko w zadaniach i limitach. Jeżeli ja limitów na pozostałe lata na zadaniach nie ruszam, to nie powinienem tego w ogóle prezentować. Powinienem tylko zaprezentować tą część, która uległa zmianie, że było, jest, było, jest, było, jest, było, jest, żeby móc to ocenić, tak? Czy idziemy w dobrym kierunku, czy w złym. No ale niemniej jednak taką opinię mamy. Jest ona pozytywna i no, chciałem powiedzieć, odzwierciedla jakby tak to, co jest w rzeczywistości. Oprócz, tak jak mówię, no, moja wina przy przesyłaniu materiałów do pracownika, nie został on zapisany prawidłowo. Te zmiany, które naniosłem, nie zostały uwzględnione. Poszła tylko ta część dotycząca wcześniejszego zadłużenia dotyczącego 20 milionów. To tyle, jeżeli chodzi o uwagi Rio. Jeżeli chodzi o sprawozdanie, to wolałbym pytania do poszczególnych części, bo przedstawianie tej informacji jest oczywiście można obszernie i można bardzo krótko. Tak? Realizacja jest charakterystyczna dla pierwszego półrocza. Generalnie wydatki majątkowe są bardzo, na bardzo niskim poziomie. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie lub trochę powyżej planu z tego względu, że pewne wydatki są jednorazowe, chociażby 13. I to tak krótko, jeżeli mógłbym prosić o pytania, to chętnie.
Panie skarbniku, antycypował w tym, o co chciałem zapytać, czyli o ten przedostatni akapit, ale to zakładam, że do wyjaśnienia z Rio. Natomiast mam pytanie o tą tabelkę, bo tam ona już była w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Miałem o to zapytać, bo tam na dwóch ostatnich stronach mamy dwa wiersze. Nie zmieściły się. Zakładam, że to jest kolumna, którą mamy dopasować na końcu z prawej strony, tak?
Obecny system to po prostu te tabelki niestety drukują się w układzie poziomym i one są odzwierciedleniem poprzednich stron, tak? No mamy zadłużenie aż do 31 i niestety musimy tyle tych kolumn otworzyć.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana skarbnika dotyczące sprawozdania?
To znaczy ja dalej do tej opinii, ale w nawiązaniu do projektu wykonania budżetu. Tu jest taki ciekawy zapis, że gospodarka, to jest takie gdzieś w połowie tej drugiej strony, półroczna gospodarka budżetowa powiatu została ustalona poprzez porównanie wielkości osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków, o tym mówię, zamknęła się nadwyżką w kwocie 6 milionów złotych, przy czym na koniec roku jednostka zaplanowała deficyt w wysokości 5 milionów złotych. Mówię w milionach, tak żeby łatwiej było się. Czyli rozumie, że z naszego planu wynika, że w drugim półroczu 11 milionów poniesiemy wydatków. Czy jak rozumiesz ten zapis? Rozumiem.
Oj, przepraszam, zabrałem. Panie Kazimierz, jeszcze raz, bo ja zabrałem. Myślałem, że to koniec. To znaczy tak. Jeżeli chodzi o to, ten akapit konkretny, to pokazuje różnicę między planem a rzeczywistym wykonaniem. My generalnie rzecz biorąc, jak Państwo pamiętacie, niewielkie środki z nadwyżki zeszłorocznej umieściliśmy w budżecie. W związku z tym, że nie wykonaliśmy większości zadań inwestycyjnych, to środki zaplanowane jakby były skumulowane, a wydatki generalnie w wysokości grubo powyżej 11 milionów na wydatki majątkowe są w większości finansowane właśnie środkami zewnętrznymi. Stąd planowany deficyt jest dużo niższy niż to, co mamy w nadwyżce. Zresztą od wielu lat mamy planowany na początek deficyt, a z końcem roku próbujemy go ograniczać i albo on jest mniejszy, albo rzeczywiście mamy zamknięty rok nadwyżką budżetową, jeżeli nie zrealizujemy któryś zadań, tak? Lub uda się zaoszczędzić na wydatkach bieżących, ale to się nam rzadko zdarza, raczej na majątkowych. Także na to nie trzeba patrzeć w ten sposób, że 6 plus 5. Generalnie rzecz biorąc, te 6 to są niezrealizowane zadania, których nie wykonaliśmy, tak? Nie zaciągnęliśmy zobowiązań, bo gdybym jeszcze dołożył te 5 deficytu, no to miałbym rzeczywiście na koncie 11 milionów i nie wiedział, co z nimi zrobić.
Dziękujemy bardzo panu skarbnikowi. Czy jeszcze ktoś ma pytanie? Jeżeli nie ma pytań, to bardzo proszę o... Gdzie jest moje... A, jest porządek. Zaginęłam w papierach. Tak. Kto za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania... Sprawozdania wykonania zarządu powiatu w Goleniowie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. I jeszcze informacja, tak? A nie, to już oświadczenia majątkowe, panie starosto. Złożył pan nam na piśmie. Przewodniczący rady też na piśmie. Zarząd. Wolne wnioski. Czy są wolne wnioski?
Nie, tych błędów.
Czy mamy wolne wnioski?
Nie, chyba ok.
U Batki, nie? U Jolki Kluczyńskiej, nie?
Nie wpisujecie państwo to rady.
Mam głowę.
Najbliższe kredyty.
Ja nie wpisałam to było, czy
wpisałam? Tak. A urząd wszystko widzi.
Ja mam tylko mózg. Tak.
No. Ale trzeba było napisać.
A czy ja mam znowu coś tam?
Nie.
Naprawdę? Hura.
Chyba nie, ale...
Hura by było.
Jak się spotkałam się jakąś wierzchnię?
Nie.
Jeżeli 1% dochodu się...
To ja zrobię stop. Poprawić,
czy
Ale właśnie, że nie jest nic wygrało.
zaznaczenie na dwie, zostały harmonie dla kartery na dwie. Tak. Tak. I to się może nie
nie, nie wiem, ja mam z tym też problem.
Jeśli nie ma wolnych wniosków, to bardzo dziękuję i zamykam posiedzenie, a teraz możemy sobie porozmawiać. Dziękuję bardzo. A jednak... Aha, a to jest... Nagrywamy?
Aha.
W którym punkcie?
Strona, nie jeszcze.